Niech znajdą podobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Amen. Czytamy Słowo Boże z Dziejów Apostolskich, z rozdziału drugiego, wybrane wiersze. 38. A Piotr do nich: opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało w jego dnia około 3000 dusz, 3000 ludzi. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I wiersz 47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Niech Pan błogosławi to słowo, bracia i siostry, w naszych sercach. Chciałbym dzisiaj w oparciu o te wiersze, które przeczytaliśmy, przedstawić obraz Kościoła Pięćdziesiątnicy, Kościoła Jezusa Chrystusa. Ten tytuł miał się pojawić na ekranie, gdy osoba zajmująca się tym właśnie jest, pytała, jaki ma być tytuł mojego zwiastowania, powiedziała najpierw, że będzie mowa o Kościele Pięćdziesiątnicy. Ale później przypomniałem sobie z historii naszej, że zanim w 29 roku poprzedniego wieku na konferencji w Starej Czołnicy pod Lustkiem nasze zbory się zjednoczyły i nazwały się chrześcijanami wiary ewangelicznej, Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Przedtem określały siebie te zbory, ich ludzie z zewnątrz określali jako zbory Świętej Pięćdziesiątnicy. Jeszcze w latach 70., gdy byłem w Kanadzie, na pewnym zgromadzeniu przez pastora baptystycznego ze zboru słowiańskiego zostałem przedstawiony jako reprezentant Kościoła Świętej Pięćdziesiątnicy, Świętej Pięćdziesiątnicy. A więc niech tak będzie. Kościół, zbór Świętej Pięćdziesiątnicy. Powstaje pytanie o obraz Kościoła Pięćdziesiątnicy. Bo to, co tutaj zostało napisane, odnosiło się właśnie do Pięćdziesiątnicy. To było świeżo po tym wspaniałym wylaniu Ducha Świętego, które zapoczątkowało nową erę w Bożym planie zbawienia. Duch Święty stąpił na tych zgromadzonych. W mocy tego Ducha apostoł głosił Słowo. W wyniku głoszenia Słowa w mocy Ducha Świętego nawróciło się do Boga, nawróciło się do Pana około 3000 dusz, 3000 osób. I później autor Dziejów Apostolskich przedstawia obraz tego kościoła, kościoła zboru Pięćdziesiątnicy. Jak on wygląda? Jak on się przedstawia? A my przecież chcemy być naśladowcami tego właśnie kościoła, kościoła pierwotnego, kościoła Zielonych Świąt. Jak on się tu przedstawia? Jak on wygląda? W związku z tym także, jak my mamy wyglądać jako zbór obecnej, dzisiejszej Pięćdziesiątnicy, dzisiejszych Zielonych Świąt. I wiersze te, które przeczytałem, a szczególnie wiersz 42, 47, tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich mówią nam o tym, jak wyglądał i jak ma wyglądać Kościół Pięćdziesiątnicy. Czytamy po pierwsze w wierszu 42, że Kościół Pięćdziesiątnicy, Kościół Zielonych Świąt, to jest Kościół, to jest zbór, który jest nauczany i który się uczy. Który jest nauczany, który się uczy. Tak mówi autor tej księgi. Czytaliśmy tutaj, że ci wierzący, tych około 3000 dusz, zanim się rozproszyli po całym wczesnym Cesarstwie Rzymskim, bo przecież wtedy w dniu Pięćdziesiątnicy było sporo przybyłych na święto do Jerozolimy. Mówi nam słowo, że trwali w nauce apostolskiej, co znaczy, że byli nauczani i słuchali nauczania, słuchali apostolskiej nauki. I w tym i apostołowie, i także ów zbór byli naśladowcami naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który swoją ziemską publiczną działalność rozpoczął właśnie od nauczania. Czytamy o Panu Jezusie, że po chrzcie, który przyjął z ręki Jana Chrzciciela, a czyniąc to, utożsamił się on bezgrzeszny z nami grzesznikami i przyjął chrzest opamiętania, a później, gdy doświadczył mocy Świętego Ducha, on, Syn Boży, potrzebnej do głoszenia dobrej nowiny, czytamy o nim, że obchodził Jezus całą Galileję, nauczając ich w synagogach i głosząc Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie. A więc Pan Jezus nauczał. Pan Jezus nauczał. Inne piękne miejsce Słowa Bożego, Ewangelii Świętej o nauczaniu Jezusa znajdujemy w 24 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Łukasz przedstawia tutaj scenę, jak pewni dwaj uczniowie załamani ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa, Jego śmiercią na krzyżu, mniemając, że wszystkie ich nadzieje spełzły na niczym, szli z Jerozolimy do Emaus. I w pewnym momencie oni jeszcze o tym nie wiedzieli, przyłącza się do nich zmartwychwstały Chrystus. I gdy się zapytał ich, dlaczego są tacy zasmuceni, co to za rozmowy, które prowadzicie z sobą, oni przystanęli przygnębieni. Odpowiedzi mu, czy ty nie wiesz, co się w ostatnich dniach tutaj w Jerozolimie się stało? A myśmy się spodziewali, że On, który został ukrzyżowany, odkupi Izraela, ale to się nie ziściło i dlatego jesteśmy zasmuceni. I Jezus zaczął ich nauczać. Zaczął ich nauczać Słowa Bożego. Zwrócił się do Starego Testamentu i przedstawił Boży plan zbawienia, który przewidywał także i to, że Chrystus, że Mesjasz będzie cierpiał i będzie ukrzyżowany, że umrze za grzechy ludzi. I mówi o nim Łukasz, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykłada im, co o nim było napisane we wszystkich księgach i tak we wszystkich pismach. I tak szli do Emaus, Pan Jezus wykładał to słowo Pisma, ich w drodze nauczał i później, gdy go w czasie wieczerzy poznali, bo się wtedy otworzyły im oczy przy stole i go poznali, lecz on znikł sprzed ich oczu. I wtedy ci dwaj uczniowie powiedzieli do siebie takie piękne stwierdzenie, które sądzę, że nie jeden z nas czasem w swoim sercu, czy nawet słowem powtórzyło. Czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Ja osobiście nie raz takiego pałania serca doświadczyłem, gdy Słowo Boże było wykładane w mocy Świętego Ducha. I właśnie apostołowie, którzy byli uczniami Jezusa, on rozpoczął swoją działalność jako nauczyciel i przez trzy lata nauczał swoich uczniów Bożego Słowa i przedstawił im Boży plan zbawienia. Całe trzy lata przebywali u stóp, u nóg najlepszego nauczyciela. I zostali, wprawdzie nie otrzymali dyplomu licencjata, jak to jest u nas po trzyletnich studiach, ale myślę, że byli lepiej przygotowani niż my po trzyletnich czy pięcioletnich studiach z teologii. Apostołowie Jezusa Chrystusa, ale to amen nie znaczy, byśmy nie studiowali i w seminarium, i w akademii. Byli przygotowani do przedstawiania Bożego planu zbawienia w przyszłości. I tutaj apostołowie w dziejach apostolskich są naśladowcami Jezusa Chrystusa, który nauczał i oni nauczają. A z kolei te tłumy, te tysiące, czy może setki, byli również ich naśladowcami jako słuchacze Bożego Słowa, jako słuchacze nauki apostolskiej. A więc mamy tu pierwszy obraz zboru Pięćdziesiątnicy, Kościoła Pięćdziesiątnicy Bożej Eklezji. Zbór Pięćdziesiątnicy, zbór pański, to zbór, który się uczy, który poznaje Boże Słowo, które poznaje Pismo Święte dla swojego duchowego dobra, bo przecież Pismo Święte, ono samo, Słowo Boże, nazywa mieczem ducha. To jest potężna zbroja, potężny oręż w naszym duchowym boju, Słowo Boże, Pismo Święte. Bo przecież nawet nasz Pan i Zbawiciel, który był wcielonym Synem Bożym, co głęboko wierzymy, ale był także prawdziwym człowiekiem, zwyciężył wszystkie pokusy dzięki temu, że posłużył się słowem, żywym Słowem Boga. Pamiętamy wszyscy, czytający Nowy Testament, sceny pokuszenia naszego umiłowanego Pana. Trzy razy w tym pierwszym starciu się z szatanem Pan Jezus posługiwał się, by dać mu odpór słowem Pisma Świętego. Gdy diabeł przyszedł do niego, powiedział: jesteś Synem Bożym, to cóż dla ciebie, nie musisz głodu cierpieć po 40-dniowym poście. Możesz przecież moc rozkazać, aby te kamienie na pustyni judejskiej stały się chlebem. Jezus odpowiada mu słowem z Księgi Powtórzonego Prawa, z 5 Mojżeszowej, napisano: nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Drugie kuszenie: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się z krużganka świątyni na dół. I tu posługuje się także szatan pismem, ale przewrotnie, cytuję niedokładnie, powiada: tak napisano, że aniołom rozkaże, aby cię strzegli, a nie dodaje, że tam jest powiedziane: na wszystkich drogach twoich, a nie wtedy, kiedy będzie skakał ze świątyni. I Pan Jezus znowu daje odpór, kierując do niego kusiciela słowo pisma: nie będziesz, napisano, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Pokłoń mi się, mówi kusiciel, a drogą inną niż Ojciec zaplanował, otrzymasz wszystkie królestwa ziemi. A Pan Jezus znowu mówi, napisano, tylko pokłoń się, powiedział kusiciel, a Pan Jezus odpowiada, napisano, tylko Bogu samemu będzie się kłaniać i będziesz Jemu służyć. A więc i my potrzebujemy się uczyć i potrzebujemy być nauczani Słowa Bożego, nauki apostolskiej, Kościół Pięćdziesiątnicy, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy i prawdy Słowa Bożego mamy się uczyć przez całe nasze życie. Nigdy nie pozwolić na to, aby ten miecz ducha kiedykolwiek wypadł z naszej ręki. A więc Kościół Pięćdziesiątnicy, zbór Pięćdziesiątnicy, zbór Pięćdziesiątnicy. Eklezja, to lepiej przetłumaczyć, jak to odkryli protestanci nasi w XVI wieku, przez słowo zbór, zbierać się, zgromadzać się, a nie przez słowo kościół jako castella, jako zamek, bo eklezja to jest zgromadzenie ludzi wezwanych, przez Pana, by tworzyli Jego zgromadzenie. A więc zbór Pięćdziesiątnicy to jest zbór, który nie zaniedbuje nauczania, nie zaniedbuje poznawania Bożego Słowa, poznawania Bożych praw. I wówczas, gdy to czyni, to jest mocny, mocny w duchu, mocny w słowie. I wtedy żaden zwodziciel, żadni zwodziciele nie mają szans zetknąć się z tymi, których życie, których serce jest przepełnione Słowem Bożym, Słowem Bożym, którego się nauczyli wtedy, gdy byli uczeni przez tych, którzy do tej służby byli przez Pana powołani. A więc powtarzam tę prawdę, którą znajdziemy w tym wierszu, że Kościół Pięćdziesiątnicy, zbór Pański Pięćdziesiątnicy, Święty Pięćdziesiątnicy, to jest zbór, to są ludzie, którzy są nauczani Bożego Słowa i którzy Bożego Słowa się uczą. A więc nauczany i uczący się. Tak wygląda biblijny, apostolski Kościół, Kościół Świętej Pięćdziesiątnicy. Następnie czytamy o tym Kościele, Kościele Pięćdziesiątnicy, że ludzie ci trwali we wspólnocie, trwali w społeczności, a więc stanowili społeczność, Kościół to jest społeczność, to jest wspólnota, to jest rodzina. I w tej będą wspólnotą, będą społecznością. Najpierw mówi Jan w swoim pierwszym liście, iż nasza społeczność jest z Bogiem, nasza społeczność jest z Jezusem Chrystusem, nasza społeczność jest społecznością Ducha Świętego, jak słyszymy tak często w błogosławieństwie biblijnym. A więc mamy udział, bo społeczność to jest uczestniczenie, to jest udział, uczestniczymy w Bogu, uczestnikami jesteśmy Jezusa Chrystusa i również uczestnikami Ducha Świętego. Otrzymacie dar Ducha Świętego, powiedział Piotr w tym swoim pierwszym kazaniu chrześcijańskim. Ale także społeczność nasza, wspólnota nasza wyraża się także w tym trosce społecznej, trosce o innych. I tę troskę o innych widzimy tutaj w Dziejach Apostolskich, w tym pierwszym zborze. Czytamy tam, że ludzie ci, niektórzy z nich sprzedawali posiadłości, mienie, jeśli nie było obowiązku, by sprzedawać swój dom i później nie mieć gdzie mieszkać. Tak nie było, bo czytamy tutaj, że zgromadzali się wówczas nie tylko w świątyni, ale także po domach, a więc wierzący mieli domy. Nie wszyscy to domy swoje czy majątności sprzedali, bo to była akcja dobrowolna, ale na pewno było tak, że to, co mogli uczynić, to czynili, tak jak w okresach przebudzeń historii Kościoła. Ludzie dają także wyraz swojej wdzięczności tym, że wiele dają na dzieło głoszenia Ewangelii. W tym także się wyraża Kościół Pięćdziesiątnicy, Kościół Świętej Pięćdziesiątnicy, który jest kościołem hojnym, kościołem ofiarnym, kościołem Szczodry. A więc Kościół Pięćdziesiątnicy to jest także wspólnota, to społeczność, to braterska społeczność, to siostrzana społeczność, to dzielenie się tym, czym zostaliśmy błogosławieni duchowo w Ojcu Jezusie i w Duchu Świętym, ale także to wyraża się także w naszej trosce, w naszym zatroskaniu społecznym. I dlatego Zbór Pięćdziesiątnicy czyni to, pamięta o ludziach w potrzebie, nie tylko we własnym gronie, ale przede wszystkim we własnym gronie, czy najpierw we własnym gronie, a później także na zewnątrz, bo Słowo Boże powiada, czyńcie dobrze wszystkim ludziom, ale przede wszystkim domownikom wiary. A więc pamiętamy o domownikach wiary, ale także pamiętamy o innych ludziach. Więc po drugie, Kościół Pięćdziesiątnicy, którym jesteśmy, którym chcemy pozostać, jest Kościołem troski wzajemnej, kościołem miłości, Kościołem dzielenia się. Po trzecie, Kościół Pięćdziesiątnicy, zbór Świętej Pięćdziesiątnicy, to jest zbór, który oddaje Bogu chwałę. Oddaje Bogu chwałę. Składa Bogu uwielbienie. Tak jest piękne angielskie w związku z tym określenie. Worshiping church. Kościół dający chwały. Kościół wielbiący Boga. I to się tutaj wyrażało w tym, że ci ludzie trwali w łamaniu chleba i w modlitwach. W łamaniu chleba i w modlitwach. W Piśmie Świętym są dwa określenia tego, co ustanowił Pan Jezus Chrystus po zakończeniu swojej ostatniej paschy Izraelu. Mianowicie, gdy uczta paschalna się zakończyła, wziął chleb, wziął wino, pobłogosławił, chleb łamał i rozdawał. Rozdawał także wino dla uczniów swoich i powiedział to, czyńcie zawsze na moją pamiątkę, na pamiątkę śmierci, nie na pamiątkę tej ostatniej wieczerzy. Czasem w zborach niektórych naszych było, że to, co czynimy, łamiąc chleb, jest kielicha, to wspominamy ostatnią wieczerzę Pana Jezusa Chrystusa z uczniami. Nie, to jest na pamiątkę Jego śmierci na krzyżu. Chleb jest znakiem Jego ciała, wino jest znakiem Jego krwi i czynimy to na pamiątkę Jego śmierci. Wspominamy Jego umieranie za nasze grzechy na krzyżu. I jak powiedziałem już, w Słowie Bożym znajdujemy dwie nazwy tej czynności, którą Jezus Chrystus ustanowił. U nas najczęściej używamy określenia Wieczerza Pańska, które to termin znajdujemy w listach apostolskich. Wieczerza Pańska. Wieczerza Pańska. A drugie określenie, które tu znajduje, łamanie chleba. Łamanie chleba. W moim dzieciństwie to określenie było najczęściej używane w zborach wolnych chrześcijan. Po dziś dzień chyba to się nazywa łamaniem chleba, te dwa określenia. Historyczne określenia z kolei są jeszcze także dwa, które także wyrażają piękną prawdę. Pierwsze jest Eucharystia. Dziękczynienie, bo wtedy w sposób szczególniejszy dziękujemy Bogu za Jezusa Chrystusa, za Jego śmierć na krzyżu, za nasze grzechy i nieprawości, a komunia to znaczy, że jesteśmy wtedy jako jedno, jesteśmy właśnie tą wspólnotą, która wspomina śmierć Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa na krzyżu. I mówi ta księga nam Dzieje Apostolska, że oni tego Chrystusowego ustanowienia przestrzegali. I poważnie, z bojaźnią, czyli z bożną czcią, nie z lękiem, nie ze strachem, ale z bojaźnią Bożą, bojaźń Boża, początek mądrości, przystępowali do tego aktu ustanowionego przez Jezusa Chrystusa w sposób jak najbardziej poważny, z drżeniem serca, bo wiedzieli, z kim mają tutaj do czynienia, bo kto z nimi ma do czynienia, z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. To była rzecz jak najbardziej poważna. Podchodzili do tego z bojaźnią, z drżeniem, jak powiedziałem, rozsądzając się przed Panem. Apostoł Paweł, gdy pisze do Koryntian, którzy zaczęli właśnie obchodzić Wieczerzę Pańską, tak to wydarzenie nazywa, zaczęli się zachowywać bez bojaźni, bez drżenia. Wówczas Wieczerza Pańska odbywała się po agapie, a w czasie agapy jedli i pili, i niektórzy za dużo wypili. W czasie tej agapy Koryntianie za dużo wypili i tak później przystępowali do Wieczerzy Pańskiej. Nie rozsądzając, mój apostoł Paweł, ciała krwi Pańskiej. I mówi apostoł Paweł listu do Koryntian, ponieważ tak czynicie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, jecie własny sąd i pijecie własny sąd. I dlatego, mówi dalej apostoł Paweł, jest między wami wielu chorych i słabych i niemało zasnęło. A więc widzimy, jaka to poważna sprawa, Wieczerza Pańska, łamanie chleba w zboże Jezusa Chrystusa. Jeśli bez bojaźni, bez drżenia przystępujemy do tego aktu, do tego Chrystusowego ustanowienia, mówi apostoł, takie przypadki były wśród Koryntian, takie przypadki były w dziejach naszych zborów, że ściągaliśmy do siebie chorobę, a nawet śmierć. Oczywiście nie każda choroba i nie każda śmierć jest wynikiem naszego osobistego grzechu. Grzechu to rzecz jasna i tego nie dogmatyzujemy, ale powinniśmy o tym pamiętać, że to jest sprawa bardzo poważna, bo jesteśmy uczestnikami wówczas ciała i krwi Pańskiej. I ludziom chrześcijanom, stąd ten podział wśród chrześcijan, jakoś nie mogą ludzie zrozumieć tego, co mówi Słowo Boże. Z jednej strony byli tacy, którzy to wprowadzili później, że ten chleb, który jemy, to jest dosłownie, literalnie, materialne ciało Chrystusa, że jemy Jego mięso i że wino to jest dosłownie krew. Ale Pan Jezus, gdy to ustanawiał, Jego ciało był w ciele, Jego krew była w Nim, a powiedział, to jest ciało moje. Znowu inni, by to odreagować, znowu powiadają, no to zwykłe wspominanie wieczerzy, że to nie ma nic wspólnego z ciałem krwią Jezusa Chrystusa. On, mówią także, jest po prostu nieobecny. To też jest herezja. Słowo Boże mówi, że w tym momencie, jedząc chleb, chleb, naprawdę chleb. I gdy chleb upadnie na podłogę, się zdarzy, to oczywiście nie jest to jakimś czymś, co należy, że straszna tragedia się stała, to chleb. Ale uczestniczymy w ciele Jezusa i w Jego krwi. W tym momencie, gdy jemy chleb, jemy z kielicha. Później już nie. Nie potrzeba tego przechowywać. Nie potrzeba w zborze Pięćdziesiątnicy jakiegoś tabernakulum, by tam przechowywać. Ale w tym momencie uczestniczymy w ciele Chrystusa, uczestniczymy w Jego krwi, koinonia, społeczność Jego ciała, społeczność Jego krwi, mówi apostoł. Chleb, który jecie, czyż nie jest społeczności w ciała Chrystusowego? Kielich błogosławieństwa, który błogosławi, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? A więc sprawa bardzo poważna. I tak apostoł, a tutaj Słowo Boże mówi o pierwszym zborze, o zborze Pięćdziesiątnicy, że traktował to, ten akt w sposób jak najbardziej poważny. Jak ktoś powiedział, że nie tylko nabożeństwo sensu stricto ewangelizacyjne, ale każda nasza czynność w zborze pańskim może być potężnym środkiem ewangelizacji. Nieraz ludzie z zewnątrz obserwując wieczerzę pańską, jak lud Boży okazuje wdzięczność Bogu za Chrystusa. Chrystusowi wdzięczność jest za śmierć. Nawracali się do Boga. Tak samo odnosi się także do modlitwy. Trwali w modlitwie. A więc wieczerza pańska modlitwa. Trwali w modlitwie. Zbór Pięćdziesiątnicy to jest zbór, który się modli. Który się modli głośno i półgłosem i cicho i wspólnie i na stanowych zebraniach w grupach zbór się modli. Tym się także oznacza zbór Pięćdziesiątnicy. Kiedyś po wojnie zaraz nasi starsi bracia, starsi ode mnie mówili, że przed wojną to, co poszczególne odłamy ewangelikalnego chrześcijaństwa odróżniało, to było to. Mówili, że chcesz posłuchać pięknego śpiewu, pięknego chóru. Posłuchać pięknego chóru, czy pięknego śpiewu chóru zborowego, to iść do baptystów. Oni zawsze mieli chóry, oni zawsze śpiewali, chóry w nich śpiewały i można było się zbudować i śpiewać. Jeśli chciałeś wówczas, myślę, że to odnosi się do nas, chcesz posłuchać dobrego kazania, idź do ewangelicznych chrześcijan. Tam oni mają wspaniałych kaznodziejów. Jeśli chcesz posłuchać natchnionej modlitwy, idź do zielonoświątkowców, by zobaczyć, by usłyszeć, jak oni się modlą. Zauważył to także radziecki religioznawca, sam ateista, który napisał, Moskalenko zdaje się jego nazwisko, napisał książkę o zielonoświątkowcach. On powiedział, zwrócił uwagę właśnie to na modlitwę zboru świętej Pięćdziesiątnicy, na modlitwę zboru zielonoświątkowcach. Mówi, że człowiek, który się znajdzie na ich zgromadzeniu modlitewnym, to nie ma żadnej siły, która by zatrzymała go przed tym, by się do nich przyłączył. A więc modlitwa zboru Pięćdziesiątnicy jest tym potężnym potężnym orężem do zdobywania dusz. Niech i dzisiejszy jakiś Moskalenko to powie o nas, którzy chcemy być prawdziwym zborem pięćdziesiątnicy. A więc Kościół wielbiący Boga, Kościół, który daje Bogu chwałę, który wspomina śmierć Jezusa na krzyżu w czasie swego aktu Wieczerzy Pańskiej, i Kościół, który się modli. I podchodzi do tego z bojaźnią, radośnie, ale ze zbożną czcią. Z radością, ale z tego rodzaju drżeniem, które jest charakterystyczne dla każdego, kto się spotka z żywym Bogiem, tak jak kiedyś Izajasz z żywym Bogiem. I po czwarte, bracia i siostry, zbór pięćdziesiątnicy, zbór świętej pięćdziesiątnicy, to jest zbór, który ewangelizuje. Oczywiście, jak już zaznaczyłem, niekoniecznie specjalnym ewangelizacyjnym zgromadzeniem. Niekoniecznie tym, ale także tym. Ale prawdziwy zbór pięćdziesiątnicy to jest zbór, który ewangelizuje każdą swoją czynnością i tym, co i jak naucza, a więc nauczaniem człowiek spoza naszych kręgów przyjdzie i słucha wykładu Słowa Bożego, wykładu pod natchnieniem Ducha Świętego i może doświadczyć tego, co doświadczyli ci dwaj uczniowie Emaus, tego pałania serca, gdy słucha wspaniałych Bożych prawd, gdy obserwuje, jak ludzie zboru się miłują nawzajem, jak przygląda się, gdy go wielbią, gdy śpiewają mu, oddają mu chwałę. Ten zbór śpiewał psalmy, jeszcze wtedy śpiewnika nie mieli śpiewnika pielgrzyma naszego, nie mieli naszych w komputerze naszych refrenów, śpiewali najpierw psalmy, ale później zaczęli także śpiewać hymny, czyli układali pod natchnieniem Ducha Świętego hymny, które śpiewali. Pewne fragmenty tych hymnów pierwotnego Kościoła znajdujemy w Nowym Testamencie. Na przykład Filipian 2 i inne miejsca. Ale także dalej mowa o pieśniach duchownych. To znaczy śpiewali nie tylko umysłem, ale śpiewali także duchem, bez słów albo słowami z daru innych języków pochodzącymi. I ten śpiew bez słów jest często takim odpoczynkiem w duchu dla każdego, kto znajduje się w tej wspólnocie czy w tym zgromadzeniu, gdzie taki śpiew się odbywa. Dlatego słowo zachęca nas, abyśmy śpiewali psalmy i hymny, ale także pieśni duchowe. Jak powiedziałem, to po czwarte, Kościół ewangelizujący, a więc także specjalne zgromadzenia i specjalne akcje ewangelizacyjne. I mówi o tym zborze świętej pięćdziesiątnicy, autor dziejów Łukasz, ewangelista. Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, którzy się nawrócili, którzy zbawieni zostali. Pan pomnażał. Pan pomnażał. A więc my czynimy to, co mamy czynić. Zbór czyni to, co ma czynić. Ale musi zawsze pamiętać, że to nie jest nasz ostatecznie czyn, że to Pan pomnaża liczbę zbawionych. To Pan pomnaża nasze szeregi. To jest Jego dzieło, dzieło Pana. I dlatego nie nam, Panie, ale imieniu Twemu daj chwałę. I tego tu w tym przekładzie naszym 75 roku nie ma. W Biblii Gdańskiej jest, w innych rękopisach niż w tym, z którego ten nasz tekst został przetłumaczony. Jest tam na marginesie uwzględnione, że Pan pomnaża, Pan przydaje do eklezji, do zboru, do kościoła tych, którzy zostali zbawieni. Pan pomnaża liczbę zbawionych, ale On przydaje ich do kościoła, do zboru, włącza. Więc pierwsze to, że to jest dzieło Pana, ale też Pan, no, że tak powiem, nie uznaje chrześcijaństwa pojedynczego. Nie ma chrześcijaństwa ja i Bóg tylko. Owszem, tego się zaczyna. Od mojej osobistej wiary, mojego osobistego nawrócenia, ale później każdy wierzący, każdego wierzącego Pan przyłącza do eklezji, do zboru, do kościoła. Jeśli ktoś uważa, że mu zbór pański nie jest potrzebny, to jest na drodze wielkiego błędu. Jest potrzebny. Jesteśmy wspólnotą. Nasza wiara tutaj rośnie. Nasza społeczność z Bogiem tutaj rośnie. Doświadczyli nieraz negatywnie tej prawdy ci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, że nie było zboru, do którego mogli należeć, w którym mogli regularnie bywać. Ja już kiedyś mówiłem o pewnej rodzinie wierzącej, która po wojnie zamieszkała tam, gdzie nie było zboru. Nie było zboru. I ci rodzice, gdy zobaczyli, że jedno dziecko poszło w świat i drugie dziecko poszło w świat, postanowili wszystko sprzedać i wyjechać tam, gdzie był pański zbór. I później ich dwaj młodsi synowie zostali kaznodziejami Słowa Bożego, zostali pastorami. Doświadczyliśmy tego we własnej rodziny. Moja wierząca ciotka z mężem wierzącym, ze swoimi dziećmi, z 8 ich było, zdaje się, wyjechali w pierwszym jakimś turnusie repatriacyjnym, zamieszkali tam, gdzie nie było zboru pańskiego. Oczywiście skończyło się na tym, że wszyscy dla Królestwa Bożego, dla wiary ewangelicznej zostali utraceni. Myśmy, nasza rodzina, mieliśmy wyjechać w grudniu 1945 roku jako repatrianci i mieliśmy wyjechać jako jedna rodzina wierząca wśród innych niewierzących. I Pan Bóg zachował. Z pewnej przyczyny ojciec odłożył wyjazd i jechał następnym transportem, gdzie już tyle wierzących rodzin było, że po przyjeździe w Poznańskie mogli ci wierzący utworzyć zbór. I dzięki temu my wszyscy dzieci znaleźliśmy się w zborze pańskim i znaleźliśmy W Jezusie Chrystusie naszego Zbawiciela On nas uczynił swoimi dziećmi. A więc, reasumując, bracia i siostry, jaki jest obraz, jakie są cechy charakterystyczne zboru Pięćdziesiątnicy, zboru świętej Pięćdziesiątnicy? To jest zbór, który jest nauczany Bożego Słowa i który pilnie Słowa Bożego się uczy. Zbór Pięćdziesiątnicy to jest zbór wzajemnej troski, troski społecznej, zbór miłości. Zbór Pięćdziesiątnicy to jest ten, który uwielbia Boga. Uwielbia Boga. Wyrazem tego uwielbienia jest Wieczerza Pańska i nasze modlitwy, gdzie czynne, uwielbiające, wstawienicze nasze prośby. Kościół Świętej Pięćdziesiątnicy to jest Kościół, który ewangelizuje na różne sposoby, pamiętając jednocześnie, że to jest dzieło Pana, bo On pomnaża nasze szeregi i On przyłącza. I przyłącza nie tylko do swego niewidzialnego królestwa, ale przyłącza wierzącego, nawróconego człowieka do zboru Pańskiego, zboru Jezusa Chrystusa, zboru Świętej Pięćdziesiątnicy. Amen.